Paryż, Radio France International, wtorek, 5 sierpnia z paryskiego domu radia nad Sekwaną. Witają Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia realizująca audycję nasza asystentka Moca Popowska i technik Fabien. Zapraszamy na godzinne wydanie naszej audycji, a w jej programie usłyszymy dziennik, który przygotowała wraz ze mną Sylwia Gibbs, przegląd prasy francuskiej, pióra Anny Bernhardt i Katarzyny Zawickiej, a następnie Euronet, czyli Europa widziana z Paryża pod redakcją Sylwii Gibbs, dziś o studiach i pracy w Unii Europejskiej. W części magazynowej paryskie pasaże Krzysztofa Rutkowskiego, multimedia Stefana Rygera. Z okazji wpisania 12 fortyfikacji Vauban na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego powtórzymy magazyn turystyczny Sylwii Gibbs, która opowie o dziełach tego wielkiego budowniczego z epoki Króla Słońca. Audycję zakończy letnia powtórka magazynu jazzowego Katarzyny Zawickiej, a zatem zaczynamy o to najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Na 3 dni przed igrzyskami nowe rozporządzenie władz Pekinu. MKOL żąda wyjaśnień. Moskwa żegna Aleksandra Sołżenicyna. Sztorm na Bałtyku. Przedstawiciele zagranicznych mediów mają się wpisywać na listę oczekujących na 24 godziny przed planowanym filmowaniem placu Tiananmen w czasie igrzysk olimpijskich. Dziennikarze i kamerzyści, którzy się zapiszą, dostaną eskortę i wejdą na plac wejściem specjalnym po wschodniej stronie placu. Czytamy na stronie internetowej władz Pekinu. Kuriozalne, acz na miarę poprzednich, postanowienie władz miasta ponownie zirytowało MKOL. Chcielibyśmy dowiedzieć się, czego więcej na ten temat, oświadczyła oględnie jego rzeczniczka Giselle Davis. Inaczej rozumiemy gotowość operacyjną organizatorów. Ta nowa decyzja podjęta została na 3 dni przed rozpoczęciem igrzysk i nazajutrz po manifestacji mieszkańców Pekinu w pobliżu słynnego placu, przerwanej przez policję. Plac Tiananmen, przy którym znajduje się siedziba władz politycznych komunistycznego reżimu, jest wyjątkowo neuralgicznym miejscem chińskiej stolicy od czasu manifestacji studenckich z 1989 roku, krwawo stłumionych przez policję i wojsko. Tu Paryż RFI. Moskwiczanie żegnają dzisiaj Aleksandra Sołżenicyna. Trumna ze zwłokami pisarza została wystawiona w Rosyjskiej Akademii Nauk przy prospekcie Lenina w Moskwie. W ten sposób ludzie kultury, nauki, politycy oddają hołd zmarłemu pisarzowi. Z całego świata płyną do Rosji kondolencje. Najczęściej powtarzane słowa to wielki gigant, sumienie XX wieku, obrońca prawdy i wolności. Aleksander Sołżenicyn zmarł w niedzielę w nocy w wieku 89 lat. Laureat Literackiej Nagrody Nobla, autor monumentalnego Archipelagu Gułag, wielotomowego dzieła stanowiącego przenikliwą analizę totalitarnego sowieckiego systemu, stworzył dzieło, które wstrząsnęło sumieniami i stanowi prawdziwy przełom w historii XX wieku. W środę, zgodnie z wolą zmarłego, zostanie odprawione nabożeństwo żałobne w soborze monastyru Dońskiego, po czym nastąpi pogrzeb na przyklasztornym cmentarzu. Monaster Doński, założony przez cara Fiodora w 1591 roku jako sanktuarium dla Bogu Rodzicy Dońskiej za ocalenie Moskwy przed Ordą Tatarską, jest miejscem pochówku wielkich postaci antybolszewickiego oporu, w tym carskiego generała Antona Dynikina, wodza naczelnego Armii Ochotniczej. W okresie komunizmu monastyr został przekształcony na Muzeum Architektury. Prócz Dynikina na cmentarzu Dońskim spoczywają zmarli na emigracji filozof Iwan Ilin, pisarz Iwan Chmielew, jak również ostatni patriarcha carskiej Rosji, święty Tichon, więziony w monastyrze do śmierci w roku 1925. Tu Paryż RFI. Katastrofalne powodzie, które pod koniec lipca dotknęły Europę Środkową i Wschodnią, Ukrainę, Mołdawię i Rumunię, spowodowały 42 ofiary śmiertelne, czyli 40 tysięcy osób zostało ewakuowanych z zalanych terenów. Jak pisze AFP, powodzie, jakie nastąpiły w Rumunii, były największe od 40 lat. Tymczasem bardzo silny wiatr będzie dziś wiał w Polsce, w województwach zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, lubuskim i opolskim. Na Bałtyku szaleje sztorm, a żaglówki na Mazurach z powodu silnego wiatru pozostały w portach. Policja federalna planuje wyposażyć niemieckie policjantki w sportowe biustonosze. Bez części metalowych czy plastikowych stanowić będą ochronę policyjnego biustu w razie starcia wręcz. Taki biustonosz byłby noszony pod kamizelką kuloodporną, oświadczył rzecznik niemieckiej policji Jörg Kunzerdorf. Mniej szczęścia miała pierś kobieca na obrazie Ciepula. Sylwia Gips.
Pierś przysłonić, co sterczy, nieskromnie. Tymi słowy zwraca się do pokojówki Doryny, bohater słynnej sztuki Moliera Tartuffe, świętoszek. Ponad 300 lecia później inny świętoszek wprowadził tę kwestię w czyn. Nie byle kto, sam premier Włoch. Silvio Berlusconi kazał przysłonić pierś kobiecą na obrazie XVIII-wiecznego włoskiego malarza Tiepolo. Przysłonić, a ściślej dokonać lekkiego retuszu. Obraz jest bowiem reprodukcją dzieła Tiepolo pod tytułem Prawda odsłonięta przez czas, co dodaje sprawie pikanterii, jako że dama z ocenzurowaną piersią jest alegorią prawdy. Obraz wisi na ścianie w pałacu Higi, który jest rzymską siedzibą szefa rządu. Podobno decyzję o retuszu podsunęli Berlusconiemu doradcy od wizerunku. Obnażona pierś pojawiała się bowiem regularnie na ekranie telewizorów podczas konferencji prasowych premiera. Decyzja jest obszernie i na ogół krytycznie komentowana w prasie włoskiej. Dyrektor muzeów watykańskich Antonio Paolucci nazwał ją absolutną głupotą. Historyk sztuki Andrea Emiliani głupawym moralizmem. Sandrina Bandera, konserwator Muzeum Mediolańskiego Pinacoteca Brera, przypomniała, że prawda w malarstwie zawsze była naga. Nawet członek rządu Berlusconiego Vittorio Scarbi, pełniący funkcję podsekretarza stanu do spraw kultury, uznał ocenzurowanie malarza za szaleństwo.
To były wiadomości, czas na przegląd prasy. Anna Bernhardt i Katarzyna Zawicka.
Dzienniki francuskie, które w pośpiechu odnotowały wczoraj wiadomość o śmierci Aleksandra Sołżenicyna, dzisiaj poświęcają rosyjskiemu pisarzowi wiele stron. Na wszystkich niemal czołówkach to samo zdjęcie Sołżenicyna z długą brodą, a w środku wydań pisarz w ubiorze więźnia gułagu z numerem naszytym na czapce i na piersi. Śmierć duszy rosyjskiej. Sołżenicyn, archipelag jednego życia. Pisarz zaangażowany wielkiej miary, Rosjanin, który przeszkadzał, konserwatywny buntownik. Dlaczego przeszkadzał też na Zachodzie? Sołżenicyn, sumienie wieku, życie jednego proroka, świadek gułagu. To tylko kilka tytułów z francuskiej prasy. Ponieważ otworzył nam oczy na horror komunizmu, Aleksander Sołżenicyn jest bez wątpienia największym myślicielem naszych czasów, uważa Pierre Rousselin w Le Figaro. Trudna do sklasyfikowania osobowość jest na miarę ogromu kłamstwa, które obnażał. Tylko bardzo zahartowany człowiek, przeżywszy koszmar gułagu, mógł opisać swe doświadczenia w dziele nie mającym sobie równego w literaturze. Mógł dać świadectwo prawdzie, mógł odrzucić wszelkie kompromisy. Mógł zmusić do przymknięcia się lewicowych intelektualistów grających rolę autorytetów na Zachodzie. Czytamy dalej w artykule redakcyjnym w Le Figaro. Opublikowanie w 1973 roku Archipelagu Gułek było zasadniczym szokiem. Zasłona, która przysłaniała rzeczywistość Związku Sowieckiego, została zerwana. Efekt Sołżenicyna był widoczny we wszystkich debatach prowadzonych od tamtego czasu, czy się mówiło o Wietnamie, czy o Chile, Portugalii, Kambodży, czy Kubie. Ideologia nowego człowieka, która uzasadniała pranie mózgów, legła w gruzach. Rosyjska dusza Sołżenicyna nie mogła pogodzić się z upadkiem swego kraju po rozpadnięciu się Związku Sowieckiego. 20 lat wygnania w Stanach Zjednoczonych uprzedziło go do Zachodu, który, jak uważał, kieruje się jedynie materializmem i nie jest w stanie odrodzić się duchowo. Jest wielkim paradoksem, że ten, który przyczynił się w dużej mierze do obalenia muru berlińskiego, popierał rządy byłego szefa KGB. Odrodzenie Wielkiej Rosji było jego największą obsesją. Niewielu jest pisarzy, którzy zaważyli na historii tak jak Aleksander Sołżenicyn, uważa Pierre Rousselin w Le Figaro. W 1962 roku na zaledwie 200 stronach jednego dnia Iwana Denisowicza Sołżenicyn zachwiał Imperium Sowieckim. W 10 lat później opisał rzeczywistość obozów koncentracyjnych w tym państwie. Te dwie książki sprawiły, że nie można było już udawać, iż się nie wie nic lub zapomnieć o tych faktach, pisze François Sergent w Libération. Dzięki Aleksandrowi Sołżenicynowi świat poznał słowo gułag. Wraz z nim skończyła się epoka kłamstwa. Wiemy, co się stało dalej. Imperium sowieckie upadło dzięki Sołżenicynowi. To on, człowiek, śmiał się przeciwstawić tyranii, która wydawała się wieczna. Czytamy w Libération. Siła tej osobowości widoczna jest w całym życiu i dziełach rosyjskiego dysydenta. Aleksander Sołżenicyn, który nie znalazł swego miejsca na zgniłym Zachodzie, miał tylko jedną ojczyznę, mityczną i żyjącą w jego wyobraźni Rosję. Związał się z Putinem, byłym szefem KGB, którego torturowało. Popierał wojnę w Czeczenii, nie szczędził słów krytyki pod adresem żydowskich bolszewików. Osobowość nie dająca się posegregować, nie dająca się żadnemu systemowi, jak jego bohater Iwan Denisowicz, konkluduje dziennikarz w Libération. Terytorium Aleksandra Sołżenicyna było ogromne, dużo większe niż sama Rosja, którą kochał tak bardzo. To było terytorium człowieka, który ma nadzieję i czerpie swe siły z głębokiej wiary, nawet gdy wiatr wieje w oczy, napisał François Ernevein w La Croix. Stworzył dzieło, które zmieniło bieg historii XX wieku. Dowiódł wraz z innymi, że odwaga i wewnętrzny opór mogą pokonać instytucjonalne kłamstwo i obalić państwo. Otwierając oczy Rosji, a później Zachodu, na to, czym naprawdę jest realny socjalizm, Sołżenicyn zdemaskował komunizm. Uniwersalny w swym przesłaniu i głęboko rosyjski, jednocześnie podkreśla dziennikarz w La Croix, przypominając, że miłość do świętej Rosji była nie zawsze najlepszym doradcą pisarza. Ten człowiek, człowiek wolny, był tak naprawdę gigantem. Wrażliwy na tragedię historii, wierzył jednocześnie, że ludzie dzięki swej odwadze mogą znaleźć należne im miejsce. Jego oddanie prawdzie nie miało granic. Podniósł głowę, gdy kazano mu ją pochylić, i tak już pozostał. Tragiczny w swej walce i samotny. Jego niezłomność jest dla nas nauką, jak toczyć boje, które nas jeszcze czekają, uważa François Ernevein w La Croix.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Bezpieczeństwo po włosku to tytuł artykułu redakcyjnego w popołudniowym Le Monde. Sprawa dotyczy ostatnich posunięć Berlusconiego, który do utrzymania porządku na włoskich ulicach postanowił użyć armii. Od 4 sierpnia kilka tysięcy żołnierzy oddelegowanych zostało do pełnienia funkcji stróżów porządku. Teraz to oni będą rozwiązywać najróżniejsze problemy, z którymi boryka się państwo. Od neapolitańskich śmieci począwszy, przez napływ nielegalnych imigrantów, letnie pożary, po przestępczość nieletnich. Opozycja uważa, że chodzi o widowisko, bo to zawsze robi wrażenie, żołnierze z karabinami przechadzający się po ulicach. W istocie żołnierze będą patrolować przede wszystkim stacje metra, okolice ambasad, okolice zakładów penitencjarnych i nie będą ich nieprzebrane tłumy, najwyżej kilkuset na raz. Do zapewnienia bezpieczeństwa w miastach normalnie używa się policji. Tymczasem rząd Berlusconiego właśnie zdecydował się na cięcia budżetowe w tym sektorze. Temat bezpieczeństwa wewnętrznego burzy umysły polityków włoskich od wielu miesięcy. Nie jest to już temat tabu dla lewicy, ale prawica postawiła go w centrum zainteresowania, co pozwoliło jej wygrać kwietniowe wybory parlamentarne. To, co dzieje się teraz, to tylko wynik spełniania wyborczych obietnic. Włoska Partia Demokratyczna ma rację, nie angażując się w dyskusję na temat militaryzacji państwa. Trudno jednak nie stwierdzić, że rząd Berlusconiego wybrał drogę najłatwiejszą i najbardziej widowiskową, ze szkodą dla polityki długoterminowej. Tym bardziej, że w państwie demokratycznym nie jest najzdrowszym i najszczęśliwszym posunięciem wyprowadzenie żołnierzy z koszar na ulicę, aby pełnili misje, które do nich nie należą.
Mogą nas Państwo słuchać przez internet www.rfi.fr.
Euronet RFI z Paryża. Sylwia Gibbs.
Francuski reżyser Cédric Clapiche okazał się doskonałym popularyzatorem Europy. Po obejrzeniu jego filmu Smak życia wielu francuskich studentów poprosiło o unijne stypendium za przykładem młodych bohaterów, którzy przez rok dzielili radości i smutki we wspólnym mieszkaniu w Barcelonie. 6 lat później entuzjazm jakby osłabł. Według danych czasopisma Campus France w 2003 roku prawie 82 tysiące młodych Francuzów studiowało za granicą. Ich liczba spadła o 25% w przeciwieństwie do młodych Niemców, którzy z każdym rokiem coraz liczniej wyjeżdżają na zagraniczne uniwersytety. Francja jest jednak obok Niemiec i Hiszpanii krajem najbardziej zainteresowanym unijnym systemem stypendiów dla studentów Erasmus. Prezydent Sarkozy chciałby podczas prezydencji francuskiej rozszerzyć system stypendialny na młodzież wiejską i praktykantów. Jego zdaniem mobilność w Europie nie powinna być zarezerwowana dla młodych ludzi, którzy mają szansę studiować. Pod tą wypowiedzią mogłoby się podpisać wielu działaczy, którzy w mobilności pracowników widzą motor budowy Europy, mówi David Lopez, członek Stowarzyszenia Europejskie Forum Obywatelskie.
Myślę, że powinniśmy być pragmatyczni. Każdy obywatel, każda obywatelka powinni zrozumieć, że istnienie Zjednoczonej Europy jest dla nich interesujące. Sądzę, że powinniśmy organizować spotkania między obywatelami różnych krajów członkowskich, żeby się wzajemnie poznali. Dzisiaj takie spotkania są mimo wszystko zarezerwowane dla elity, studentów, przedsiębiorców. Gdyby zorganizować Erasmusa dla pracowników, budowę Europy przebiegałaby inaczej.
W rzeczywistości młodzi pracownicy mają dostęp do unijnych stypendiów. Ten system nosi nazwę Leonardo i jest odpowiednikiem Erasmusa dla studentów. Ale jak czytamy na łamach ekonomicznego dziennika Les Echos, Leonardo funkcjonuje źle. W 2008 roku skorzystało z niego tylko 1800 Francuzów na ponad 400 tysięcy chłopców i dziewcząt z całej Europy. Francja nie wydała nawet 1/10 sumy, którą otrzymała z puli Leonarda. Jak to często w Unii bywa, system jest dość skomplikowany, ale Francja radzi sobie z nim gorzej niż inne kraje. Skomplikowane są w istocie jej własne przepisy administracyjne dotyczące rozdziału unijnych funduszy. Ktoś je porównał do ciasta francuskiego. Tyle instancji, ile warstw przekładańca. Zanim pieniądze dotrą do właściwych rąk, mija wiele czasu. Młodych odstrasza także nieznajomość języka, a zakłady pracy też niechętnie wypuszczają ich za granicę, skoro zainwestowali w ich wykształcenie na miejscu. Rząd francuski szuka rozwiązań. Mowa o nauce języków dla młodych pracowników i o kompensacie finansowej dla zakładów pracy. Propozycje te zostaną przedstawione 3 października 2008 roku na zjeździe 13 tysięcy młodych stażystów z całej Unii.
Somebody don't make them love you. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing your fool? I sing your songs, I dance your dance, I gave your friends all a chance. Putting up with them wasn't worth ever having you. Oh, maybe you've been through this before, but it's my first time, so please ignore the next few lines, 'cause they're directed at you. I can't always be waiting, waiting on you. I can't always be playing, playing your fool. I keep playing. Want this block to twist, I've had enough mystery.
and I'd wonder why it'd take me so long. But Lord knows that I'm not you, and if I was, I wouldn't be so cruel, cause waiting on love ain't so easy to do. Must I always be waiting, waiting on you? Must I always be playing, playing your fool? No, I can't always be waiting, waiting on you. I can't always be playing, playing your fool, fool.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Dardanele, czyli Helespont, cieśninę o szerokości ponad 7 kilometrów, przepłynął Lord Byron. Dokonał tego wyczynu, bo chciał osobiście doświadczyć mitu, wejść w mit, przeżyć go sam, przepowiedzieć sobą jeden z najstarszych mitów ludzkości, opowieść o Leandrze i Hero. O młodzieńcu, który płynął nocą do swojej ukochanej, a ona, kapłanka Afrodyty, stała na wieży i świecącą lampą wskazywała kierunek nocnemu pływakowi. Nadeszła zima, lampa zgasła, nocny pływak utonął. To była wielka miłość, nagła miłość, tajemna miłość, zakazana miłość, miłość niemożliwa, ale miłość nieunikniona. Ten stary mit ludzkości żyje, bo mity żyją, żyją na wieki i przez wieki. I nie my je objaśniamy, lecz one objaśniają nas. Mit o Leandrze i Hero powraca od wieków i przez wieki, opowiadany po raz kolejny i od nowa przez wielkich poetów i malowany przez wielkich artystów. Bo ten mit wraca do początku, jak każdy mit, ale on osobliwie mówi o początku początku, o tym, co się staje stając. A gdyby tak, to co wczesne prześcigało wszystko, co późne, gdyby wręcz to, co najwcześniejsze, w największym stopniu prześcigało jeszcze i to, co najpóźniejsze. Tak pisał Heidegger w Drogach lasu. Do wenusowej ksieni niegdy pływał drogi Leander i morze przebywał ku świecy, którą trzymała na łonie na drugiej stronie, Erona Dobna. On sam był jej darem, on był i łodzią, onże i towarem, on sam był szyprem i panem i posłem, flisem i wiosłem. Wspaniały Saturninus Salustius Secundus, zwany Salustiosem, neoplatoński filozof ze szkoły pergamońskiej, który współpracował z cesarzem Julianem Apostatą we wprowadzaniu na powrót pogaństwa w cesarstwie, napisał cudowny traktat o bogach i świecie pomiędzy marcem a czerwcem 362 roku. Salustios w swym traktacie uchwycił życie mitu. To też sam świat można nazwać mitem, jako że w nim ciała i rzeczy ukazują się, a dusze wciąż się skrywają. Ta definicja mitu jest w swej prostocie tak olśniewająca, jak napisał Roberto Calasso, znakomity współczesny filozof włoski w zatrważających baśniach, że wszystkie inne przestają się przy niej liczyć. Gdy oglądamy wokół siebie widowisko świata, jesteśmy już w środku mitu. I dlatego możemy zrozumieć, dlaczego opowieści mityczne, nawet jeśli docierają do nas w kształcie niepełnym lub kalekim, brzmią tak znajomo i swojsko i różnią się od innych opowieści. Te opowieści są jak krajobraz, nasz własny, osobisty, ukochany krajobraz, a ukazujących się w tym krajobrazie naszej wyobraźni zjaw, które nas niepokoją i w których rozpoznajemy nasz własny los, nikt nie wymyślił. To one nas wymyśliły i oczekują od nas tylko jednego, byśmy uznali, że istnieją. Mity objaśniają nam poznanie nas samych. Ależ i bardzo ufał swojej sile, nie patrząc wiatru i pogodnej chwile, dał gardło w wodzie, nie dostawszy gruntu śród Helespontu. Dobry, choć równy zysk doma na suszy, domowa miłość nie tak ciężka duszy. Tu rób, tu miłuj, nie będziesz za szkodą, nie baw się wodą. Epylion starożytnego poety Muzajosa Gramatyka o Leandrze i Hero na polski tłumaczono pięciokrotnie. Po raz pierwszy w XVI wieku. Fragmenty cytowane pochodzą z tłumaczenia XVII-wiecznego poety Sebastiana Fabiana Klonowica. Szóste tłumaczenie w drodze.
Media. Stefan Riker.
Muzyka.
muzyka klasyczna, wymieciona komercyjną miotłą z telewizora, wraca przez okno komputera. Nie ruszając się z fotela i nie wydając grosza, można odtąd śledzić na żywo lub obejrzeć po fakcie niektóre z wielkich wydarzeń muzycznych. Firma Medici Art retransmitowała tego lata w internecie garść spektakli operowych z Aix-en-Provence oraz komplet koncertów z festiwali w Aspen w Colorado i w szwajcarskim Verbier. Przedsięwzięcie cieszy się znacznym powodzeniem, podobnie jak przed rokiem, gdy Medici Art zainaugurowała współpracę z festiwalem Verbier, alpejską mekką największych artystów i młodych talentów. 450 tysięcy filmów wideo obejrzanych zostało wówczas przez 100 tysięcy melomanów 144 krajów. Nie jest to jedyna oferta tego rodzaju. Jedna po drugiej wielkie instytucje zwracają się ku nowym technologiom, aby rozszerzyć swoje nazbyt elitarne audytorium i wyjść z muzyką do ludu, a przy okazji i zarobić parę groszy. I tak w zeszłym roku nowojorska Metropolitan Opera zorganizowała bezpośrednie transmisje swych przedstawień w salach kinowych w całym kraju, gromadząc na 6 porankach 325 tysięcy widzów. W tym roku przedsięwzięcie nabrało jeszcze większego rozmachu, a w ślady Metu idzie festiwal z Glyndebourne, urządzając zeszłej jesieni 3 retransmisje i przymierza się też do nowych formuł typu Cinema Broadcast lub Video Pay-Per-View, londyńska opera Covent Garden. Jest w tym pewien paradoks, gdyż równolegle rynek muzycznych DVD załamuje się kompletnie jeszcze szybciej niż rynek kompaktów. Najwyraźniej działa coś takiego jak magia chwili. Każdy chce przeżyć coś na żywo, a zapuszkowane nagrania, choćby i technicznie bardziej doskonałe, stoją na półkach i pleśnieją. Technika jednak czyni błyskawiczne postępy i hojna firma Medici Art nie szczędzi środków, aby internauta zadowolić. Ostry obraz na całym ekranie, oczywiście jeśli ma się odpowiednio szybkie łącze, i znakomity dźwięk niezbyt odległy od standardów płyty kompaktowej. Jeśli ktoś przegapi dzień retransmisji, nic nie szkodzi. Filmy dostępne są nieodpłatnie przez kolejne 2 miesiące. Choć nikt nie robi tym przedsięwzięciom reklamy, sukces jest oczywisty. 9 tysięcy osób obejrzało na żywo Zaidę Mozarta z Aix-en-Provence w reżyserii Petera Sellarsa, a zaraz potem 30 tysięcy dalszych podłączyło się z poślizgiem. Festiwal w Verbier, gdzie udzielali się m.in. Marta Archerich, Jewgeni Kisin, Jonathan Bell czy Paweł Jarwi, odwiedziło w 4 dni 42 tysiące cybergości. Nie brak też dodatkowych atrakcji, reportaży za kulisami, migawek z prób czy wywiadów z artystami, którzy poddają się tej obróbce na żywo za frajer i bez wielkich oporów, gdyż świadomi są najpewniej, iż przecierają szlak nowej przygodzie, wychodzą z pseudoelitarnego getta, rozszerzając horyzont. To dopiero pionierskie poczynania, lecz ich sukces wskazuje na to, iż powstaje na naszych oczach nowy ekosystem muzyki klasycznej, wyzwalającej się spod interesownej kurateli międzynarodowych major companies, których model ekonomiczny zadusił skutecznie wszelką niemal twórczość. Oczywiście nowy model nie jest bezinteresowny. Każdy chce coś sprzedać, nie tylko artysta, który chce swój talent sprzedać jak najlepiej, co zrozumiałe, lecz również aktorzy i sponsorzy nowej ekonomii. Retransmisje z festiwali kosztują majątek. W samym Verbier zatrudniono 30-paroosobową ekipę i przedsięwzięcie jest z założenia deficytowe. Nie będziemy zatem mieć pretensji do firmy Medici Art, wspartej fortuną hollywoodzkiego magnata Roberta T. Waldsona i mającej pod swym skrzydłem 2 niezrównane europejskie wytwórnie filmów muzycznych, francuską Ideal Audience i niemiecką Euro Arts, że przy okazji stara się upchnąć internautom na swej stronie skarby ze swego bogatego katalogu. Tym bardziej, że nabyć można tym sposobem, trudne inaczej do zdobycia, prawdziwe arcydzieła gatunku, by wspomnieć tylko o niemalże komplecie filmów Bruno Mont-Saint-Jeana, których bohaterami są Glenn Gould, David Oistrach, Yehudi Menuhin, Julia Varadi, Dietrich Fischer-Dieskau, Valery i Grigory Sokołow czy Piotr Anderszewski.
Wysłuchali Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas jutro.
Udało się. UNESCO wpisało na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości 7 lipca fortyfikację Vauban'a, jednego z największych architektów wojskowych Europy. Starania Stowarzyszonych Gmin Francji ukoronowane zostały sukcesem. Wytypowano 14 dzieł ze względu na ich autentyczność, stan konserwacji i piękne położenie. UNESCO zaakceptowało 12. Razem jest we Francji 151 fortyfikacji rozsianych po całym kraju. Magazyn turystyczny.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gibbs.
Francję można zwiedzać, podążając śladem Vauban'a. Mistrz architektury wojskowej ufortyfikował wzdłuż i wszerz Królestwo Ludwika XIV. Przemierzał konno od 2 do 4 tysięcy kilometrów rocznie. Z okazji 300-lecia śmierci Vauban'a można się przyłączyć do konnych wycieczek organizowanych w jego rodzinnym regionie Morvan. Od cytadeli do cytadeli. W całej Francji jest ich tak wiele, że nawet samochodem trudno byłoby je zwiedzić w ciągu tygodnia. Sébastien le Prêtre de Vauban zdążył ufortyfikować wszystkie granice XVII-wiecznej Francji, wyspy i wybrzeża, miasta i alpejskie doliny. Czeka nas więc skok z nadmorskiej Brytanii na szczyty Alp i Pirenejów oraz inny skok w czasie, ku epoce, w której wieże, bastiony i fortece Vauban'a przyniosły bezpieczeństwo 8 milionom mieszkańców Francji. Trzeba starać się je widzieć ich oczami, a także oczami twórcy, który ponoć zawsze najpierw utożsamiał się z napastnikiem. Albo opływał wyspę łódką, albo krążył konno wokół miasta i dopiero potem decydował, jak je obroni przed atakiem. Na wyspie Belle-Île-en-Mer, leżącej nieopodal północnego wybrzeża Atlantyku, bastion o narysie w kształcie gwiazdy kupili na licytacji państwo L'Arquetou. Na jego renowację poświęcili cały majątek, 280 milionów franków. Zwiedza go rocznie 40 tysięcy osób, także i dlatego, że sama wyspa jest jednym z najpiękniejszych zakątków Francji. Ale jak twierdzą specjaliści od turystyki, fortyfikacje Vauban'a są dodatkową wakacyjną atrakcją. Nawet pojedyncza wieża przyciąga zwiedzających do nadmorskiego miasteczka Camaret-sur-Mer. A co powiedzieć o miastach, twierdzach, do których przyjeżdżają specjalnie tłumy turystów? Warto pojechać do najwyższego miasta w Europie, Briançon. Wybudowano je w Alpach Południowych na wysokości 1321 metrów. Strome uliczki wyglądają nadal tak jak za czasów Ludwika XIV. Vauban otoczył miasto kręgiem umocnień obronnych, które okazały się tak skuteczne, że w 1815 roku atak armii austriacko-sardyjskiej powstrzymała załoga licząca tylko 70 kanonierów i 500 piechurów. Warto także pojechać do Besançon we wschodniej Francji. W XVII wieku walczyły zażarcie o miasto Królestwa Francji i Hiszpanii. Słynna cytadela powstała po zwycięstwie armii francuskiej w latach 70. Vauban pracował nad nią przez 30 lat i wydał tyle pieniędzy, że król Słońce zapytał go w końcu, czy mury obronne Besançon nie są aby ze złota. Przewodnicy doradzają pieszą wycieczkę wczesnym rankiem, zanim nadciągną tłumy. Trzeba się wdrapać pod górę, ale to dobre dla zdrowia. Z wysokości 118 metrów zobaczymy potrójny pierścień fortyfikacji, potężne mury i wieże warowne, no i przepiękną panoramę na miasto i całą okolicę. Podczas spaceru śladem dawnych strażników natkniemy się na studnię, która ma 132 metry głębokości. To też czerpano z niej wodę za pomocą koła o 4-metrowej średnicy. Cytadela w Besançon nadal czuwa, choć dziś już niepotrzebnie, nad granicą francusko-szwajcarską. Nikt jej zresztą nigdy nie zaatakował do 1944 roku, kiedy armia niemiecka schroniła się za jej murami przed ofensywą sił amerykańskich. Takie też bywają paradoksy historii.
Wielki kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
26 stycznia 2008 roku Stefan Grappelli skończyłby 100 lat. Takich urodzin się nie pomija milczeniem, nawet jeśli dostojny jubilat przeszedł już do innego, ponoć lepszego świata. Obiecałam wspomnienie o nim i oto ono. Urodził się 26 stycznia 1908 roku. Kariera muzyczna Stefana Grappelliego zaczęła się na ulicy. Kiedy miał 4 lata, stracił matkę, mając 12. Zaczął grać na ulicach i podwórkach, żeby zarobić trochę pieniędzy. A jako 15-latek zaczął zawodowo grać na pianinie w kinach, podkładając ilustrację muzyczną pod nieme filmy. 11 lat później tworzy wraz z Django Reinhardtem kwintet Hot Club de France, zespół, który jest jedną z najważniejszych kart w historii jazzu. Posłuchajmy w jego wykonaniu jednego z najpiękniejszych standardów jazzowych kompozycji Cole Portera, Night and Day. W wybuchu II wojny światowej Grappelli i Reinhardt znajdują się w Londynie. Django natychmiast powraca do Francji, Stefan Grappelli zostaje i powraca do ojczyzny dopiero w 1953 roku. W czasie pobytu w Anglii grał głównie z Georgem Shearingiem. W 1946 roku następuje spotkanie z Django Reinhardtem w Londynie i nagranie Marsylianki. Spontanicznie wykonane nagranie, które niestety uległo zniszczeniu. W tym samym roku nagrywają jedną z wielu wersji kompozycji Reinhardta Nuage, ale jedną z najpiękniejszych. powrocie do Francji Grappelli odkrywa nowy Paryż, nowe rytmy, nowe czasy. Nowe szaleństwo, bebop nie porywa go, ale jak sam przyznaje, zawsze interesowały go nowe techniki i nowe idee. Odnosi się to również do jazzu. Jego współpraca z Django Reinhardtem dała początek muzyce nazywanej we Francji jazz manouche, czyli jazz cygański. Nie ma na to określenia polskiego odpowiednika, chodzi po prostu o sposób grania wzorowany na wielkim Django. Melodie nie muszą być wcale cygańskie i zresztą często nie są, chociaż niektóre są przez cyganów skomponowane. Django w sercu cyganem niewątpliwie pozostał, ale jego życie jednak bardzo od cygańskiego taboru odbiegło, nie mówiąc już o współczesnych muzykach grających ten rodzaj jazzu, którzy kończą szkoły muzyczne. Ale zaczęło się to wszystko od Grappellego i Reinhardta. współpracy z Reinhardtem Stefan Grappelli nagrał ponad 100 płyt z największymi muzykami jego czasów. Oscarem Petersonem, Jean-Lucem Ponty, Didier Lockwoodem, Michelem Petrusianim, Yehudim Menuhinem. Ale o tych płytach za tydzień. Dzisiaj na zakończenie posłuchajmy kompozycji Stefana Grappelliego Amanda. A grać będzie Stefan Grappelli z gitarzystą, ale już nie z Django Reinhardtem, tylko z Markiem Fossettem. Nagranie pochodzi z 1984 roku.
RFI w Polskim Radio 1, 225 kHz na falach długich oraz na satelicie Hotbird 13E, kreska 12 284 MHz.
Żegnamy się z Państwem serdecznie i zapraszamy na jutrzejsze wydanie naszej audycji. Do usłyszenia. RFI.
adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.